Ester Wilar, tresowany mężczyzna, strona 60. Manipulacja przez samoponiżanie się. Myślący krytycznie mężczyzna mógłby stwierdzić, że kobiety nie mają szacunku dla siebie. Gdyby miały, to by nie przyznawały się tak beztrosko do niewiarygodnych rozmiarów swojej ignorancji. Jakże łatwo mężczyzna zapomina, że jego własne standardy honoru, dumy i godności są mu wpojone przez kobiety i że sama męskość, z której jest tak dumny, jest jedynie oznaką udanej manipulacji. On nie ma w tym żadnej zasługi. Z każdego podręcznika psychologii możemy się dowiedzieć, że zdolność dziecka do osiągnięć najlepiej można zwiększyć, wpajając mu pewność siebie. Jednak samo dziecko nie może tej pewności zdobyć. Rodzi się w środowisku, od którego zależy w każdej sprawie, w którym same jego zdolności nie wystarczą, żeby zdobyć to, czego chce. A jako że kobieta chce wychować dorosłego mężczyznę, który będzie w stanie utrzymać nie tylko siebie, ale też innych, jest niezwykle ważne, by wpoiła mu pewność siebie. Zaczyna się od bagatelizowania życiowych niebezpieczeństw w takim stopniu, w jakim sama zdaje sobie z nich sprawę. Zamyka mu oczy na możliwość śmierci albo obiecuje życie wieczne w nagrodę za dobre wychowanie. Dobre oczywiście według za dobre zachowanie. Dobre oczywiście według jej standardów. Próbuje mu zaszczepić głupkowaty optymizm, który najlepiej przygotuje go do jej manipulacji i do życia w ogólności. Jak już widzieliśmy, pochwała jest jedną z najlepszych metod wzbudzania pewności siebie i zwiększania produktywności. Istnieje też inna skuteczna metoda – samoponiżanie się kobiety. Gdyby kobieta nie górowała nad dzieckiem, przynajmniej w pierwszych latach jego życia, ludzkość nie mogłaby przetrwać. Dobra matka dołoży wszelkich starań, by ten fakt nie przeszkodził w rozwoju jej dziecka. Nie chce obrócić sytuacji na swoją niekorzyść i trzymać chłopca przywiązanego do swojego fartucha dłużej niż to konieczne. Kiedy to tylko możliwe, stara się zaszczepić chłopcu poczucie wyższości w stosunku do niej samej. To swego rodzaju zaliczka na poczet jego przyszłych osiągnięć. To daje mu pierwsze doświadczenie pewności siebie. Kobieta może pójść nawet krok dalej i udawać, że jest głupsza niż faktycznie jest, dając mu fory, których on nigdy nie straci. Oczywiście, jeśli wyrośnie na prawdziwego mężczyznę, a ona już o to zadba. Ponieważ wartości kobiety w społeczeństwie nie mierzy się poziomem jej inteligencji, tylko według całkiem innych standardów, w istocie nie ma żadnych standardów, mężczyzna jej potrzebuje i to wystarczy. Kobieta może być tak głupia, pozornie lub w rzeczywistości, jak tylko jest jej wygodnie. To jest coś, co łączy kobiety z bardzo zamożnymi ludźmi. Kogo to obchodzi, czy są inteligentni, jeśli tylko są bogaci? Gdyby Henry Ford II miał inteligencję klientek Tiffany'ego, byłby nadal towarzysko atrakcyjny. Tylko jego szofer nie może sobie pozwolić na głupotę. Kobieta, jak milioner, może ujawnić każdą swoją słabość, a słusznie można stwierdzić, że ma wszelkie możliwe słabości, bez żadnego szwanku dla siebie. Innymi słowy, kobieta może być tak głupia, jak tylko chce. Mężczyzna i tak się nią zaopiekuje i dotrzyma jej towarzystwa. Formuła tego kobiecego spisku nie mogłaby być prostsza. Rzeczą męską jest praca, a babską nie robić nic. Mężczyźni mają takie szczęście, że są mężczyznami. Są silni i wolni, natomiast kobiety, będąc istotami słabymi, są przywiązane do domu, bo noszą brzemię rodzenia dzieci. Po prostu nie są stworzone do żadnej wartościowej pracy. Mężczyźni chętnie wierzą w ten mit, przyjmują go nawet jako komplement. Nigdy nie przychodzi im do głowy, że na przykład słoń też jest silny, silniejszy od mężczyzny. A mimo to mężczyźni lepiej nadają się do wykonania większości zadań niż słonie. Oczywiście kobiety nigdy się nie przyznają, że w porównaniu do mężczyzn nie robią nic. Stale znajdują sobie jakieś małe zajęcia. Kobieta po prostu mówi mężowi, że jej praca nie ma żadnej wartości w porównaniu z jego pracą. W domyśle mówi w ten sposób, że wszystkie te bezmyślne, bezsensowne zajęcia, jakim się oddaje, takie jak prasowanie, pieczenie ciast czy upiększanie domu, wszystkie te małe zadanka, jakie wypełniają jej dzień, są konieczne dla rodzinnego komfortu. Mężczyzna ma myśleć, że ma szczęście, że ma żonę, która wykona wszystkie te niewdzięczne prace dla jego dobra. A ponieważ mężczyźni są kompletnie nieświadomi tego, że kobiety w istocie lubią takie prace, to faktycznie myślą, że mają szczęście. Dzięki kobietom wszystko jest opatrzone etykietką męskie albo babskie, godne albo niegodne. Przepełniając wszystko, co robią, sentymentalizmem i uczuciami w takim stopniu, że nikt nie może pozostać wobec nich obojętny, kobiety stworzyły dla siebie raj ignorantek. Nic, co robią, nie ma większego znaczenia w porównaniu z dokonaniami mężczyzn. A ponieważ same tak twierdzą, dlaczego mężczyźni mieliby się spierać? Oczywiście, gdyby mężczyźni naprawdę tego chcieli, to by mogli łatwo zerwać te pajęczyny kłamstw i zastąpić słowa męski i babski słowami trudny i łatwy. Bo większość prac wykonywanych przez mężczyzn jest trudna, a prace domowe są zawsze łatwe. Mając do dyspozycji urządzenia wymyślone specjalnie w tym celu przez mężczyzn, pracę w domu 4 osób można z łatwością wykonać w ciągu 2 godzin każdego ranka. Wszystkie inne rzeczy, jakie kobieta decyduje się robić ze swoim czasem, są zbyteczne, wykonywane dla własnej rozrywki, służą utrzymaniu tych idiotycznych symbolów statusu jej grupy towarzyskiej. Firanki, rabatki, połyskujące parkiety. Jeśli nazywa to pracą, to jest to tylko bezwstydne, wygodne kłamstwo. Prace domowe są tak łatwe, że w szpitalach psychiatrycznych są tradycyjnie wykonywane przez pacjentów tak słabych na umyśle, że nie nadają się do żadnej innej aktywności. Jeśli kobiety się skarżą, że nie dostają wynagrodzenia za te prace, a żądają niewiele, mniej więcej tyle, ile zarabia mechanik samochodowy, to jest to tylko kolejny dowód na to, jak bardzo ta praca jest dla nich atrakcyjna. Co więcej, takie żądania są krótkowzroczne, ponieważ pewnego dnia mogą doprowadzić do faktycznej oceny kobiet jako siły roboczej ze współmiernym wynagrodzeniem. To by ujawniło, w jakiej mierze żyją na koszt mężczyzny. Mężczyzny ponad stan. Mimo wszystko mężczyzna od dzieciństwa przyzwyczaił się do kobiecej terminologii i wcale nie pragnie jej podważać. Potrzebuje poczucia, że robi coś wielkiego, utrzymując kobietę. Musi czuć, że kobieta nie byłaby w stanie wykonać jego pracy. Bez tego przekonania monotonia życia doprowadziłaby go do szału. Wystarczy, że przez sekundę poczuje, że kobieta mogłaby wykonać jego pracę tak dobrze jak on, a zaraz zacznie wątpić w siebie. Kobieta od czasu do czasu, gdy uzna to za stosowne, może chcieć stworzyć takie wrażenie, aby utrzymać zwyczajowy dystans między mężczyzną a słabszą płcią i w ten sposób przywrócić mu pewność siebie. Łatwo przejrzeć to błędne koło. Kobiety wymyślają reguły, manipulują mężczyznami tak, by przestrzegali tych reguł i w ten sposób panują nad męską płcią. Oczywiście te reguły nie mają zastosowania do samych kobiet. Na przykład męskie poczucie honoru to system wynaleziony przez kobiety, które jawnie się z niego wyłączają, wyrzekają się idei honoru i w efekcie manipulują mężczyznami. W serialu Revolver i Melonik była scena, w której 2 przeciwników stoi po obu stronach stołu do bilardu, a przed nimi leżą pistolety. Było uzgodnione, że dla zachowania równych szans policzą głośno do 3, a potem mogą strzelać. Jednak bohater chwycił za pistolet i strzelił już na 2, ratując w ten sposób swoje życie. Postanowił pozostać poza systemem i dzięki temu zmanipulował przeciwnika, który choć był w śmiertelnym niebezpieczeństwie, wolał trzymać się społecznych reguł niż rozumu. Ukazując swoją pracę jako poniżającą i podłą, kobieta sprawia, że mężczyzna jest gotów zrobić wszystko, czego ona nie chce robić. W końcu to ona była pierwsza, jako jego matka, i przed nim dokonała wyboru. Mężczyzna traci szacunek do siebie i czuje się do niczego, jeśli musi wykonywać babskie prace. Wielu mężczyzn wykonuje prace domowe umyślnie nieporadnie, a kobiety kochają ich za to. Taka nieporadność jest uroczo męska. Jeśli mężczyzna sam przyszywa sobie guzik, to nie jest prawdziwym facetem. Jeśli chodzi po domu z odkurzaczem, to coś musi być z nim nie tak. Takie przekonania pozwalają mężczyźnie umieścić się pod opieką kobiet. Mężczyzna wierzy, że jest w stanie zrobić niemal wszystko, tylko nie przyrządzić dobrą zupę. W ten sposób bez szemrania pozwala odciągnąć się od najmniej wymagającego miejsca pracy na świecie. Tylko na pewnym etapie szkolenia, kiedy już nie ma żadnego zagrożenia, kobieta pozwoli mu zrobić coś w domu. Nawet wtedy zawsze wydaje ścisłe rozkazy, bo on naprawdę mało zna się na tych rzeczach. Zawsze czuje się trochę upokorzony takimi zadaniami i dlatego nigdy nie zauważy, że są one znacznie przyjemniejsze od jego pracy. Kiedy kobieta chce uniknąć wysiłku, to wystarczy, że ciężko westchnie i powie, że jako kobieta po prostu nie jest w stanie czegoś zrobić. Wystarczy, że napomknie mężczyźnie, najlepiej przy świadkach, że on znacznie lepiej prowadzi samochód, a już znalazła sobie szofera na całe życie. Spójrzcie na autostrady. Są pełne kobiet wożonych przez mężów szoferów. Kiedy kobieta mówi, że jako kobieta nie może pójść do kawiarni, teatru czy restauracji, to nie ma na to żadnego racjonalnego uzasadnienia. Kobiety są obsługiwane równie dobrze lub źle, bez względu na to, czy są same, czy w towarzystwie mężczyzn. A jeśli nie chce być zaczepiana, to dlaczego ubiera się tak wyzywająco? Ale ona zawsze znajdzie lokaja, który podwiezie ją do wejścia, jakby była królową, wywalczy jej stolik, zamówi kolację, będzie ją zabawiał, a na końcu zapłaci rachunek. Kiedy kobieta stwierdzi, że nie zna się na polityce, to zawsze znajdzie się mężczyzna gotów przejrzeć gazety, przestudiować czasopisma, wysłuchać długich dyskusji w telewizji, rozważyć teorie innych mężczyzn, a gdy przyjdzie czas na głosowanie, przedstawić jej swoją opinię. Uzbrojona w przekonania mężczyzny o tym, co jest najlepsze dla niego, a zatem i dla niej, kobieta idzie zagłosować tak jak on. W ten sposób wynik wyborów nie jest zagrożony. Gdyby zagłosowała inaczej, mogłoby to oznaczać koniec jej osobistego powodzenia. Kobieta może nie rozumieć polityki, ale jest na tyle bystra, by zdawać sobie z tego sprawę. Jednym z najbardziej fantastycznych owoców tej manipulacji przez samoponiżanie się jest komfortowe życie kobiety w ładnie położonej willi na przedmieściu. Otoczona przez dzieci, psy i inne kobiety, wyposażona w drugi samochód, telewizor i wszelkie możliwe urządzenia gospodarstwa domowego, mówi mężowi, może prawnikowi albo inżynierowi, jakim to on jest szczęściarzem, jakie ma spełnione życie, podczas gdy ona jako kobieta jest zmuszona prowadzić życie niegodne istoty ludzkiej. Mówi to mężczyźnie, który swoim życiem zapłacił za cały ten chłam, a on jej wierzy. W Biblii jest napisane, że Ewa powstała z żebra Adama. Kobieta jest kopią, a zatem gatunkiem niższego rzędu. To typowy przykład manipulacji przez samoponiżanie się. Czy ktoś może wątpić, że tę opowieść wymyśliła kobieta? Oczywiście ona sama jej nie napisała. Zrobił to za nią mężczyzna, gdyż jej umiejętność pisania jest stosunkowo świeża. Tresowany mężczyzna, Esther Villar, strona 67. Słowniczek. Ze względu na ciągłe samoponiżanie się w obecności mężczyzn, kobiety rozwinęły sekretny język, który same rozumieją, ale który jest zupełnie niezrozumiały dla mężczyzn, ponieważ ci biorą go dosłownie. Dlatego bardzo korzystne dla mężczyzn byłoby posiadanie klucza do tego szyfru, swego rodzaju słowniczka. Kiedy usłyszą jedną ze standardowych wypowiedzi, będą mogli zrozumieć jej prawdziwe znaczenie. Oto kilka przykładów z tłumaczeniem na język mężczyzn. Wypowiedź. Mężczyzna musi być w stanie mnie chronić. Znaczenie. Mężczyzna musi mnie chronić przed wszelkimi niewygodami. Przed czym inny miałby ją chronić? Przed rabusiami, bombą atomową? Potrzebuję mężczyzny, przy którym będę się czuła bezpiecznie. Znaczenie. Mężczyzna musi zachować swoje troski finansowe dla siebie. Wypowiedź. Potrzebuję mężczyzny, którego będę mogła podziwiać. Znaczenie. Dobry kandydat na męża musi być bardziej inteligentny, odpowiedzialny, odważny, zaradny i silniejszy ode mnie. W innym razie po co byłby mi potrzebny? Naturalnie zrezygnowałabym z kariery zawodowej, gdyby mąż mnie o to poprosił. Znaczenie. Kiedy on będzie dostatecznie dużo zarabiał, już nigdy w życiu nie będę musiała pracować. Jedyne, czego pragnę w życiu, to sprawić, żeby był szczęśliwy. Znaczenie. Zrobię wszystko, żeby nigdy się nie dowiedział, jak bardzo go wykorzystuję. Nigdy nie będę zaprzątała mu głowy błahymi sprawami. Znaczenie. Zrobię wszystko, byle go tylko nie odciągać od pracy. Jestem tylko dla niego. Znaczenie. Żaden inny mężczyzna nie musi dla mnie pracować. W przyszłości poświęcę się tylko rodzinie. Do końca życia nie ruszę nawet palcem. Musi się bardziej wysilić. Nie wierzę w ruch wyzwolenia kobiet. Nie jestem taka głupia. Wolę, żeby mężczyzna na mnie pracował. W końcu żyjemy w epoce równouprawnienia. Jeśli on sądzi, że może mi rozkazywać tylko dlatego, że na mnie zarabia, to grubo się myli. Jestem taka kiepska w tych sprawach. On będzie musiał to zrobić. Po co w końcu jest? On wie absolutnie wszystko. Służy mi nawet za podręczną encyklopedię. Jeśli ludzie naprawdę się kochają, to nie muszą od razu brać ślubu. Znaczenie trochę się opiera, ale wkrótce przekonam go w łóżku. Wypowiedź kocham go. Znaczenie jest pierwszorzędnym wołem roboczym. Oczywiście kobiety mówią w ten sposób tylko wtedy, gdy w pobliżu jest mężczyzna, który mógłby to usłyszeć. W towarzystwie innych kobiet mówią o swoich mężczyznach normalnie, jak o urządzeniach domowych, o których wiadomo, że mają praktyczne zastosowanie. Jeśli kobieta mówi, nie będę już nosić tego płaszcza albo tego kapelusza, bo mój chłopak go nie lubi, to tak naprawdę ma na myśli, mogę mu sprawić tę przyjemność i tak zrobi wszystko, co zechce. Kiedy kobiety są tylko w swoim towarzystwie i dyskutują o pożądanych cechach mężczyzny, to żadna nie powie, że chciałaby kogoś, kogo mogłaby podziwiać. Albo kogoś, kto ją ochroni. Takie banieluki wywołałyby tylko śmiech, na jaki zasługują. Kobieta powie raczej, że chciałaby mężczyznę z takim czy innym zawodem, bo zawód oznacza poziom dochodów, emerytury i wdowiego uposażenia, a także zdolność do opłacania wysokiego ubezpieczenia na życie. Albo powie, mężczyzna, którego chcę poślubić, musi być ode mnie trochę starszy, co najmniej o pół głowy wyższy i bardziej inteligentny, przez co rozumie, że jest czymś normalnym, że trochę starszy, silniejszy i bardziej inteligentny człowiek utrzymuje młodszego, słabszego i głupszego. Kobiety działają bez emocji. Kobieta ma tak wiele metod manipulowania mężczyzną, że nie da się tu ich wszystkich wymienić. Przyjrzyjmy się bliżej dwóm stosunkowo nieszkodliwym metodom, dobrym manierom mężczyzny i tłumieniu jego uczuć. Każdy mężczyzna, który chce mieć powodzenie u kobiet, a który by nie chciał, musi nabyć wiele różnych kwalifikacji. Oprócz inteligencji, ambicji, zaradności i uporu, musi też mieć wiedzę, jak się zachować w obecności kobiet. W tym celu kobiety ustanowiły pewne normy zwane dobrymi manierami. Zasadniczo reguła jest taka, że każdy szanujący się mężczyzna musi zawsze traktować kobietę jak królową. Podobnie każda szanująca się kobieta musi zawsze dawać mężczyźnie szansę, żeby mógł traktować ją jak królową. Oczywiście kobieta wyjdzie za mężczyznę tylko dlatego, że jest bogaty. A jeśli ma wybór między dwoma bogatymi mężczyznami, z których jeden ma dobre maniery, a drugi nie, to wybierze tego z manierami. Bo jeśli jakiś mężczyzna opanował reguły dobrych manier, to kobieta może być pewna, że on nigdy nie zakwestionuje jej wartości jako kobiety, nawet gdy ona przestanie być dla niego atrakcyjna. Psychologowie twierdzą, że radość przychodzi ze śmiechem, a wiara z modlitwą. To prawda, ale tylko w przypadku mężczyzn. Jeśli mężczyzna traktuje kobietę jako istotę wyższą, to ona stanie się jego zwierzchnikiem. Kobiety znacznie lepiej odróżniają rzeczywistość od teatru. Dobre maniery, w przeciwieństwie do innych metod manipulacji, nie są wynikiem wczesnego warunkowania opartego na głębokiej motywacji psychologicznej. Dzieci uczy się dobrego zachowania stosunkowo późno, a maniery szczególnie łatwo jest rozpoznać jako formę wykorzystywania przez kobiety. Zagadką jest, dlaczego nawet dzisiaj takie stare sztuczki są nadal skuteczne. Rady, jakich matka udziela nastoletniemu synowi, który idzie na pierwszą randkę do teatru, są dobrym przykładem zuchwałości kobiet. Zapłać za taksówkę, wysiądź pierwszy i otwórz drzwi po stronie dziewczyny, pomóż jej wysiąść, podaj jej ramię, gdy będziecie wchodzić po schodach. A jeśli na schodach będzie tłok, to idź tuż za nią, by móc ją przytrzymać, gdyby się potknęła. Otwórz przed nią drzwi do foyer, pomóż jej ściągnąć płaszcz, podaj płaszcz szatniarzowi, weź dla niej program. Idź przed nią, gdy będziecie dochodzić do swoich miejsc, toruj jej drogę, zaproponuj jej jakiś poczęstunek w przerwie i tak dalej. A przy tym nie powinniśmy zapominać, że teatr to przestarzały rodzaj rozrywki i większość sztuk, które się wystawia, jest wymierzona w intelektualny poziom kobiet, jak większa część tak zwanego życia kulturalnego. Można współczuć temu biedakowi, który musi się temu wszystkiemu poddawać. Zapewne ma on niejasne poczucie, że nie tylko on, ale całe to zgromadzone towarzystwo reżyserów, aktorów i producentów, które na nich czeka, jest tylko po to, by stworzyć tło dla kobiety i jej kliki. To jest po prostu miejsce, w którym kobieta może się oddawać swoim orgiom próżności, w którym ona i inne kobiety mogą brać udział w swoich groteskowych maskaradach ze statystami, mężczyznami stosownie ubranymi na czarno. Najbardziej cynicznym aspektem systemu dobrych manier jest to, że narzuca on mężczyźnie rolę opiekuna. Fakt, że zaczyna się to dość nieszkodliwie. Mężczyzna idzie za kobietą, gdy wchodzą po schodach albo idzie chodnikiem od strony ulicy. Dopiero gdy dochodzimy do służby wojskowej i wojny, znaczenie tej roli staje się poważniejsze. Jedna z najważniejszych reguł mówi, że w każdych okolicznościach mężczyzna musi chronić kobietę przed nieprzyjemnościami, nawet oddać za nią życie, jeśli będzie trzeba. I po osiągnięciu odpowiedniego wieku tak właśnie będzie robił. Ten trening robi się w tak wczesnym wieku, że w razie jakiejkolwiek katastrofy mężczyzna, zanim pomyśli o sobie, najpierw będzie ratował kobiety i dzieci, nawet za cenę własnego życia. Nie ma przekonującego dowodu, dla którego miałoby być właśnie tak, a nie odwrotnie. Jako że kobieta jest pozbawiona emocji, mogłaby sobie radzić z psychologicznymi efektami wojny łatwiej niż mężczyzna. Ze względu na miesiączkę jest przyzwyczajona do widoku krwi, a współczesne formy walki nie wymagają ani siły fizycznej, ani intelektualnej, tylko zdolności do przetrwania. Wszystkie kobiety, wszystkie statystyki dotyczące średniej długości życia wskazują, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, a zatem są bardziej wytrzymałe. Na przykład normalnie rozwinięta kobieta z USA, która w szkole uprawiała sport, z pewnością nie jest słabsza fizycznie od znacznie mniejszych mężczyzn z Wietnamu. Amerykański żołnierz walczący z Azjatami toczy zatem wojnę z przeciwnikiem, który nie jest wcale silniejszy od jego koleżanek ze studiów. Wspomniany brak emocji u kobiet przejawia się też w tym, że usilnie starają się stłumić zdolność mężczyzn do wyrażania uczuć, a mimo to tworzą mit kobiecej wrażliwości i głębi uczuciowej. Kanaliki łzowe to malutkie torebeczki z płynem. Można się nauczyć je kontrolować, tak jak kontroluje się pęcherz. Zatem dorosły człowiek może nie moczyć łóżka i może nie płakać. Małego chłopca bardzo wcześnie uczy się kontrolować obie te funkcje. Tutaj znowu kobieta stosuje samoponiżenie. Chłopcy nie płaczą, nie jesteś małą dziewczynką. Natomiast małe dziewczynki nigdy nie podlegają takiemu szkoleniu i szybko się uczą wykorzystywać płacz na swoją korzyść. Gdy mężczyzna widzi płaczącą kobietę, to nigdy nie przyjdzie mu do głowy, że ona po prostu nie kontroluje łez. Zakłada, że jej uczucia są bardzo intensywne i nawet ocenia stopień tych uczuć wedle ilości wylewanego płynu. To jest oczywiście błędna interpretacja. Kobiety tak naprawdę działają bez emocji. Głównie dlatego, że głębokie uczucia byłyby dla nich niekorzystne. Mogłyby je skłonić do wyboru mężczyzny, który nie byłby dla nich aż tak użyteczny. Na przykład takiego, którym nie dałoby się swobodnie manipulować lub mogłyby sprawić, że przestałby w ogóle znosić mężczyzn. W końcu mężczyźni są im obcy. Lub mogłyby sprawić, że przestały w ogóle znosić mężczyzn. W końcu mężczyźni są im obcy i zdecydowałyby się spędzić życie wyłącznie w towarzystwie kobiet. Jednak jest znaczenie mniej jawnie homoseksualnych kobiet niż mężczyzn, a takie kobiety są z reguły dobrze sytuowane lub przynajmniej zabezpieczone finansowo. Kobiety z uczuciami musiałyby myśleć i pracować, brać na siebie obowiązki i nauczyć się żyć bez wszystkich tych rzeczy, które tak wiele dla niej znaczą. Ponieważ tego nie chce, nie rozwija uczuć, ale jednocześnie wie, że musi odgrywać rolę wrażliwej istoty, bo inaczej mężczyzna dostrzeże, jak jest w rzeczywistości zimna i wyrachowana. Ponieważ zawsze jedynie udaje emocje, potrafi zawsze zachować jasność umysłu. czyjeś uczucia można wykorzystać tylko na zimno. Dlatego kobieta obraca uczucia partnera na swoją korzyść, pilnując tylko, żeby myślał, że ona ma tak samo głębokie uczucia, a może nawet głębsze. Musi wywołać w nim przekonanie, że ona, jako kobieta, jest znacznie bardziej chwiejna, znacznie bardziej irracjonalna, znacznie bardziej uczuciowa. Tylko wtedy jej oszustwo może pozostać niewykryte. Jej manipulacje od początku przyczyniają się do takiego obrazu. Prawdziwy mężczyzna nie płacze, nie śmieje się głośno. Powściągliwy uśmiech budzi sympatię otaczających go ludzi i buduje wizerunek poważnego partnera biznesowego. Nigdy nie okazuje zaskoczenia, nie krzyczy ach, gdy zapali się światło, ani och, gdy dotknie zimnej wody. Nigdy nie pokazuje, że wkłada w coś dużo wysiłku, na przykład sapiąc ów przy podnoszeniu ciężkiej walizki. Nawet nie śpiewa, kiedy jest radosny. Dlatego, gdy mężczyzna widzi te wszystkie uczuciowe reakcje kobiety, to nigdy nie przychodzi mu do głowy, że został tak przeszkolony przez kobietę, by nie wyrażać własnych uczuć. Zakłada, że kobieta ma znacznie silniejsze uczucia, bo inaczej nie okazywałaby ich w tak niekontrolowalny sposób. Niekontrolowany sposób. Mężczyzna, który płacze jedynie w razie naprawdę wielkiego nieszczęścia, jak śmierć żony, musi zakładać, że jeśli jego żona roni łzy z powodu na przykład odwołanych planów wakacyjnych, to jej emocje są równie silne, choć z mniejszego powodu. Nawet myśl o sobie, że jest prostacki i nieczuły, bo nie jest w stanie zrozumieć jej żalu. Nawet myśli o sobie, że jest prostacki i nieczuły, bo nie potrafi zrozumieć jej żalu. Jaką przewagę uzyskałby mężczyzna, gdyby tylko uświadomił sobie, jak chłodno i klarownie potrafi myśleć kobieta, kiedy jej oczy są pełne łez?